Mieć dzieci czy ich nie mieć?
No, ja już nie mam takiego wyboru.
A wiedziałaś, że mężczyźni też mogą mieć depresję poporodową?
Dobra, nagrajmy już ten podcast, póki Bobas śpi.
Okej, a ja muszę wychodzić do psychiatry. Przed Wami cykl podcastu Można Zwariować, który powstaje we współpracy z Ładne Bebe.
Podcast i fundacja działają dzięki wsparciu patronów.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym z nich, a są to Emilia, Maciej, Filip Pięziński, Paweł, Anita, Malwina, Laura, Zofia, Kuba Barankiewicz, Karolina, Konrad, Maja i Tobiasz.
Cześć, witajcie w kolejnym, ostatnim już odcinku serii Można Zwariować i Ładne Bebe. Dzisiaj naszym motywem przewodnim będzie neuroróżnorodność w macierzyństwie, a naszą gościnią jest Kasia Biernat, znana na Instagramie jako Nasza ADHD. Cześć Kasiu.
Cześć, cześć dziewczyny.
Zanim przejdziemy do meritum, standardowo rundka, więc Kleo, powiedz, z czym dzisiaj zaczynasz?
Ja przyjechałam prosto z pobrania krwi, więc nie wiem, może jakaś powinnam być taka bardziej osłabiona, ale taka czuję się silna i gotowa na naszą rozmowę. No i też w antycypacji zaraz wjeżdżam do Japonii, więc bardzo się cieszę, ale też trochę jestem, wiesz, zestresowana, żeby tutaj wszystko ogarnąć do końca przed wyjazdem, bo jadę na bardzo długo. A ty z czym zaczynasz?
Ja zaczynam z pewnym rozedrganiem, niewyspaniem, ponieważ właśnie tak jak wspominałam Wam tutaj wcześniej, moje dziecko zasnęło wczoraj o północy, a ma 5 miesięcy i zwykle zasypia o 19, więc miałam taki dość niespodziewanie imprezowy wieczór i urosły moje zaległości pracowe, bo to, co myślałam, że zrobię sobie spokojnie wieczorem, tego nie zrobiłam, ale pocieszam się tym, że jest piątek, więc w piątek zawsze jest jakoś troszeczkę raźniej, jednak mimo wszystko. A ty, Kasiu, z czym do nas przychodzisz dzisiaj?
Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu z Wami jestem i że mogę z Wami rozmawiać. A druga rzecz to również jest to, że jestem niewyspana. Spałam jakieś może 4 godziny, więc piąteczka ze wszystkimi mamami, które są niewyspane. Ale z drugiej strony pozytywnie, takim pozytywnym nastawieniem tego, o czym będziemy rozmawiać. I w sumie skończyłam wczoraj 34 lata, więc będzie imprezowanie w weekend.
Wow, super, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję. Dzięki.
Zastanawiam się, jak tam pójdzie ta rozmowa. Mam nadzieję, że będzie możliwie uporządkowana, bo tutaj tym razem jest przeważająca liczba ADHD-owców, ponieważ i ja, i Kasia jesteśmy po takiej diagnozie, także Kleo, w razie czego przywołuj nas do porządku, gdyby wkradł się chaos.
Tak, bardzo proszę, również.
Powodzenia dla mnie.
Chciałam zacząć od tego, żebyś opowiedziała może kiedy w Twoim życiu pojawiła się diagnoza ADHD, czy to było przed zostaniem mamą, czy po zostaniu mamą i co ta diagnoza zmieniła tak pokrótce w Twoim życiu?
Okej. Ja zostałam zdiagnozowana 2,5 roku temu, po tym jak urodziła się moja córka, czyli drugie dziecko. Już miałam 2 dzieci, nie wiedziałam nic o ADHD ani o spektrum autyzmu. Nigdy w życiu bym nie podejrzewała, że mogę mieć ADHD, bo byłam taką typową, grzeczną dziewczynką, która odhaczała wszelkie checkboxy z listy życia do zrobienia. Oczywiście miałam swoje problemy, trudności i było mi ciężko. Natomiast nigdy wcześniej bym nie podejrzewała, że ja mogę mieć ADHD, bo ja z natury byłam bardzo spokojna. No a ADHD to wiadomo, z czym się kojarzy. Z takim
rozwrzeszczanym chłopcem.
Chaotycznym, rozbieganym chłopcem, tak, który przeszkadza na lekcji. No, ale to było tak, że ja zaczęłam podejrzewać ADHD u mojego syna, jak byłam w ciąży z córką.
I możesz powiedzieć, ile lat mają twoje dzieci? I kiedy, ile miał lat twój syn, kiedy zaczęłaś to podejrzewać?
Mhm, jasne. Mój syn ma 6,5 roku, a córka ma 2,5. No i ja zaczęłam coś podejrzewać, że coś jest nie tak, kiedy syn miał 3 lata, to teraz już wiem, że to były przejawy spektrum autyzmu. Natomiast wtedy o tym nic nie wiedziałam, nie było też tyle treści, co teraz. Ja po prostu myślałam, że to są jakieś skoki rozwojowe, że jest bardziej wrażliwym dzieckiem, wysoko wrażliwym, ale w ciąży, w drugiej ciąży czułam się dużo gorzej niż w pierwszej. Miałam też jakieś swoje właśnie takie lęki. No i zaczęło mi być po prostu bardzo trudno. Z tym, że ja jestem w ciąży, z tym, że on się nie adaptuje do przedszkola, że jest bardzo do mnie przywiązany, że jest bardzo takim, teraz już wiem, jak to się nazywa, monotropiczny, czyli taki, wiecie, skupiony i na przedmiocie, na jednej rzeczy, taki musi mieć zrobione po swojemu, mała elastyczność. Ale jest też bardzo ruchliwy i ciężko mu się skoncentrować, no chyba, że ma tą swoją jedną rzecz, którą uwielbia. Natomiast z tamtej mojej perspektywy po prostu mi było trudno. On miał zafiksowanie na policji, cały czas piszczał, robił ijo-ijo, ja w tej ciąży starałam się go ogarnąć. Potem, no bo to było wszystko w trakcie jeszcze lockdownu, bo to było po kłosie pandemii. Zaczęła się pandemia, ja potem zaszłam w ciążę, on się nie zaadaptował do przedszkola i ja z nim siedziałam w tej ciąży i tak dalej, więc zaczęłam szukać. I znalazłam jakieś treści na temat właśnie nadruchliwości i że to może być ADHD. Słuchałam o tym ADHD i na YouTubie w zagranicznych treściach chyba znalazłam wykład Thomasa Browna, bardzo fajny, który mi otworzył oczy na to, że w ogóle, że halo, że ja mam takie problemy. On opisuje moje życie, moje trudności. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że to się jakoś nazywa. I to był taki totalny szok. Na tamten moment ja się skupiłam na nim, na synu, że to może być to, więc zaczęłam go trochę tak traktować, jakby miał ADHD. No ale potem urodziłam córkę i trochę porzuciłam ten temat na miesiąc. Bo po tym miesiącu pogrążyłam się w takim jakimś dole, chaosie i poczuciu totalnego nieogarniania rzeczywistości z tą dwójką dzieci, z wymagającym starszakiem, z córką, no też takim, wiecie, maleństwem i ona nie była aż tak spokojnym dzieckiem, jak moje pierwsze, kiedy miało 2 czy 3 miesiące. I ja po prostu, byłam już w takiej, ja myślałam, że ja mam depresję w tamtym momencie. I to już nawet nie taką poporodową, tylko no taką... I byłam i lękowa, i nie potrafiłam jakby z tego wyjść. W ogóle nie widziałam, że ja kiedykolwiek ogarnę to wszystko, co się dzieje. Jak ja mam się skupić i na jednym, i na drugim. On ciągle coś ode mnie chce. Byłam przestymulowana, niewyspana. Wiecie, taki totalny... No to wszystko mnie po prostu przygniotło. A że ja jestem też taka, że raczej... Znaczy, chodzę po prostu na terapię, jestem w terapii od bardzo, bardzo wielu lat z przerwami i siedzę w tematach takiej psychoedukacji i zdrowia psychicznego, no to poszłam po prostu do psychiatry. I na pierwszej wizycie powiedziałam, że podejrzewam, że mogę mieć ADHD, a ona powiedziała, lekarka, że na pewno mam zespół lęku uogólnionego. Co do ADHD, mówię, że na 90% tak, ale jeszcze mnie tam dopytywała, robiłyśmy DIVę i wtedy po dwóch wizytach dostałam diagnozę.
DIVA to test, który robią osoby diagnozowane w kierunku ADHD.
Dokładnie. No i wtedy właśnie dostałam tą diagnozę i to było coś takiego, że ja poczułam się bardzo uważniona w tych moich trudnościach. Taka okej, czyli to nie ja jestem zepsuta, to nie jest wina mojego charakteru, to nie jest tak, że jestem leniwa i mi się nie chce, albo egoistyczna i nie potrafię, bo mi się nie chce. Czyli wszystkie te takie stereotypowe, to co się przypisuje kobietom jako cechy jej osobowości czy charakteru, związane z trudnościami, okazało się, że to jest moje ADHD. I że to może nie jest moja wina. I to był taki moment zwrotny dla mnie, ponieważ ja sobie odpuściłam. Taki ogromny ciężar spadł mi z barków. Ciężar takiego obwiniania się też za to, że mi nie wychodzi, że ja nie potrafię tak jak inne mamy, że one potrafią to wszystko zorganizować, mają dwójkę, trójkę, piątkę dzieci, męża, pracę, na pełen etat, jeżdżą sobie na wakacje, co weekend. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to, że ja nie mogę tego zrobić, ma jakąś przyczynę taką neurorozwojową zupełnie, nie mającą podłoża, nie wiem, w tym, że ja jestem...
Charakterologicznego
i takiego, że właśnie, że mi się nie chce. Albo że gdybym się postarała, to bym potrafiła.
To jest to, o czym mówisz, wydaje mi się takim bardzo powszechnym doświadczeniem czy uczuciem, które mają osoby czy diagnozowane w kierunku zaburzeń psychicznych, czy neuroróżnorodności. I zaczyna się od tego, że nie wiem, co się ze mną dzieje, wiem, że coś jest nie tak, ale może po prostu ja jestem taką osobą i to moja wina. I potem dostają tę diagnozę i tak naprawdę ta diagnoza, mimo że społecznie może nam się wydawać, że jest takim ciężarem, stygmatem, dlatego że dalej jest bardzo szeroko obecne tabu dotyczące w ogóle różnych aspektów zdrowia psychicznego, które takimi treściami jak te też staramy się przełamać, to po prostu mają jakieś nagle wytłumaczenie i to wszystkie te puzzle po prostu wpadają na właściwe miejsce i nagle zaczynasz rozumieć, co się dzieje. I jest to paradoksalnie ulgą, no nie? W drugą stronę, tak jak na przykład sobie myślisz o tym, jakby czym jest diagnoza i na przykład jak pacjent z rakiem dostaje diagnozę, no to jest... ogromne załamanie i po prostu koniec świata, no nie? A gdzie w tej sytuacji bardzo często też osoby mówią o właśnie tym doświadczeniu ulgi i tego, że okej, teraz już wiem, co się ze mną dzieje, mogę o tym poczytać, mogę posłuchać innych osób, które mają to doświadczenie, mogę się dowiedzieć, jak lepiej tym nawigować, co mogę dla siebie zrobić, ale też jak mogę informować moje otoczenie w temacie tego, co to otoczenie może zrobić dla mnie, albo na przykład co mi przeszkadza, co mi ułatwia i tak dalej. Natomiast to jeszcze, co powiedziałaś o tym, że słuchałaś sobie właśnie jakichś tam treści czy wykładów i że miałaś takie poczucie, że ktoś mówi dokładnie o tobie, to mam wrażenie, że to jest też bardzo powszechne doświadczenie osób neuroatypowych, że ja kiedyś myślałam, że po prostu każdy, kto tego posłucha, to też sobie będzie myślał, że jakby, no tak, oni tak mają, bo po prostu... nie wiem, ludzie tak mają albo cokolwiek, a później się okazuje, że albo część osób tego słucha i myśli sobie, wow, dokładnie, to jestem ja, dokładnie tak jest, a część osób tego słucha i myśli sobie, no okej, nie kumam tego, nie moja bajka, to nie jestem ja na pewno, nie? I z tym byciem neuroatypowym to jest takie trochę bardziej uczucie, że po prostu jeśli... kumasz, o co chodzi i jakby czujesz, że to ty i że ty myślisz w ten sposób, to że trochę bardziej to działa tak, trochę też porównywaliśmy to z byciem osobą queerową. Osoba queerowa wie, że jest osobą queerową, ale czy musi robić w tym celu jakiś test, czy musi jakoś to sprawdzać, ale też na początku ma wątpliwości, czy to na pewno ja, czy to na pewno mnie dotyczy, albo no jakieś takie różne wątpliwości, które się przydarzają z... na początku, kiedy masz jakieś takie wątpliwości dotyczące własnej tożsamości. Myślę, że to jest taki element tożsamości, który zaczynasz dopiero rozumieć po jakimś czasie. I dlatego też, jak kiedyś myślałam właśnie o tym, jak są diagnozowane osoby neuroatypowe, nawet ostatnio mówiłam o tym wczoraj na wydarzeniu, że w tym miesiącu chyba po prostu nie było dnia, w którym nie usłyszałam od kogoś, a no tak, to dlatego, że ja mam ADHD. I nawet wczoraj nasza rozmówczyni, z którą nagrywałyśmy, też to powiedziała w ogóle bez kontekstu naszej rozmowy. I na naszym wydarzeniu wczoraj też ktoś to powiedział, więc myślę sobie, że...
No teraz to się zrobiło bardzo popularne, to jest ciekawa kwestia, na ile to jest po prostu rosnąca świadomość i fakt, że dopiero teraz ludzie sobie zaczynają zdawać z tego sprawę, a na ile... może być czasem jakby no, przediagnozowane to, w sensie, że ludzie autodiagnozują się po prostu, ale wydaje mi się, że to jest jednak kwestia rosnącej świadomości, bo w Stanach na przykład dużo, dużo częściej diagnozuje się ADHD niż w Polsce wciąż, nie? I to nie jest kwestia geograficzna, to jest kwestia świadomości. Ale ja tutaj a propos tego, co Kaś powiedziała, sobie zanotowałam dwie właśnie refleksje. Pierwsza to jest taka ciekawostka, że mówisz, że to ADHD tak cię uderzyło najbardziej po porodzie. I rzeczywiście ja na przykład niedawno odkryłam kanał na YouTubie profesora Jóźwiaka i słuchając jego wykładów rzeczywiście miałam takie coś, że wow, to jest o mnie. On tam ma super wykład na przykład o kobiecym ADHD, które też jest zupełnie inne właśnie niż męskie, nie? Jakby no cały czas właśnie myślałam tak, jak ty mówisz o tym wykładzie, którego ty słuchałeś. Swoją drogą, jeśli masz do niego linka, to podeślij nam i podlinkujemy na dole odcinka. I właśnie w tym odcinku, albo to było w odcinku o zależności hormonów i ADHD, bo okazuje się, że manifestacja ADHD u kobiet ma bardzo dużą zależność od jakby równowagi hormonalnej i że właśnie okres poporodowy jest jednym z najbardziej wrażliwych okresów, kiedy to ADHD się najmocniej manifestuje właśnie, nie?
Od estrogenu szczególnie. Mhm. Tak, to znaczy jest kilka takich etapów w życiu kobiety, gdzie te fluktuacje hormonalne mają na nas duży wpływ, a tak naprawdę też w okresie miesięcznym.
Tak, tak.
W naszym cyklu menstruacyjnym też to się objawia, więc to jest w ogóle ciekawy temat. Możemy w niego też wejść. Myślę, że też warto wiedzieć, że po prostu to jest okej, że na przykład w pewnym momencie twoje objawy się nasilają. Szczególnie przed okresem, no nie? Kiedy poziom estrogenów spada.
Też w okresie menopauzalnym jest takie uderzenie, słyszałam często właśnie.
Znaczy tak, to jest tak, w ogóle to tak, na początku w okresie dojrzewania, kiedy jest burza hormonalna, potem w każdym cyklu menstruacyjnym, czyli przed okresem, kiedy poziom estrogenów spada, możemy czuć takie najcięższe objawy ADHD jeszcze bardziej. Mogą też leki psychostymulujące nie działać tak dobrze. Potem właśnie po porodzie, jeżeli jesteśmy mamami, i potem w okresie premenopauzalnym. I w ogóle z wiekiem u kobiet te objawy trochę się nasilają i mogą się pogarszać. Także my jesteśmy bardzo uprzywilejowaną grupą.
No, bo nie dość, że po porodzie wszystkie rzeczy związane z połogiem, to jakby to nie było wystarczająco ciężkie, to jeszcze przychodzi zaostrzenie objawów ADHD, nie? Więc taki miks.
Tak, i jeszcze to, że właśnie kobiety z ADHD, tam było jakieś duńskie badanie ostatnio, że duńskie czy szwedzkie, że po prostu jest 6 razy więcej, czy 5 razy więcej szans mamy na to, że będziemy miały depresję poporodową,
tak,
niż kobieta neurotypowa.
Ale mimo wszystko ta diagnoza neuroróżnorodności ADHD w twoim wypadku wydarzyła się, tak jak powiedziałaś nam jeszcze przed nagraniem, w mojej głowie to jest taka klasyczna droga, czyli rodzą ci się dzieci, martwisz się o te dzieci, chcesz dla nich jak najlepiej, więc idziesz z nimi do psychologa, próbujesz rozwikłać tę zagadkę i wtedy dziecko dostaje diagnozę i bardzo często jest dokładnie tak, że słyszysz od psychologa, no to w takim razie to oznacza, że któryś z rodziców najprawdopodobniej, czy chcą się państwo tam przetestować, czy to sprawdzić.
Ja myślę, że to jest właśnie bardzo częste, bo kobiety po pierwsze bardzo starają się dopasować do tych norm społecznych, czyli nadrabiamy i maskujemy. Więc też ciężko powiedzieć, żeby coś było z nami nie tak, więc dlaczego mamy iść do specjalisty. To jest raz. A to, że my wewnętrznie czujemy ogromny dyskomfort, cierpimy i tak dalej, no to jest spychane trochę głębiej i dalej. I my też często tego do siebie nie dopuszczamy. I teraz zgubiłam wątek.
Ale też wydaje mi się, że to jest bardzo powszechne, dlatego że stawiasz swoje dziecko wyżej.
Tak, nie? Oczywiście.
Że czujesz, że z tobą coś jest nie tak, ale jeszcze... Tak. No, nie jest aż tak źle, no bez przesady, może to mój charakter, ale potem widzisz, że z twoim dzieckiem się dzieje coś nie tak i wiesz, i od razu reagujesz. I tędy idzie ta diagnoza, nie?
No, to jest bardzo fajna, znaczy fajna, taka bardzo silna motywacja, nie? Mojemu dziecku coś jest nie tak, chcę mu pomóc, idę do specjalisty, czytam o tym, dowiaduję się i potem przez to, że czytam i dowiaduję się, albo ktoś mnie pokieruje w tym, no nie wiem, do psychologa czy do psychiatry, ja też na tym korzystam, więc z jednej strony to jest dobrze, że tak się dzieje, ale z drugiej strony myślę, że fajnie by było wiedzieć o tym wcześniej, bo dzięki temu mogę podjąć świadomą decyzję, taką doinformowaną.
No to jest właśnie mój case, nie? To też rozmawiałyśmy o tym, bo ja byłam zdiagnozowana no z dobry chyba rok przed zajściem w ciążę i wydaje mi się, że dzięki temu, że byłam zdiagnozowana i dostałam leki i moje życie weszło na taki poziom, że sobie myślałam, że wow, to ludzie tak żyją, to tak żyją ci normalni ludzie po prostu, to tak to się dzieje.
Tak.
No to dopiero dostałam takiej jakiejś energii i takiego, nie wiem, tak się zakorzeniłam w tym życiu, że byłam w stanie w ogóle podjąć decyzję o zajściu w ciążę. Jakby dopiero na tyle byłam ustabilizowana, nie? I jeszcze tutaj taka ciekawostka, też zupełnie inna historia, ale z jakby to jest przykład tego maskowania, no bo ja przez wiele lat się leczyłam na depresję, na którą cierpię, no pierwszy taki epizod, powiedzmy, to ja pamiętam z wieku, kiedy miałam 10 lat, a mam 36, nie? Więc to jest długi okres czasu. No i zupełnie przypadkiem, któregoś razu mój psychiatra dorzucił mi do moich antydepresantów leki na ADHD, bo znalazł jakieś badanie, które pokazywało, że w jakiejś tam konkretnej dawce one mogą wspierać leczenie takiej depresji jak moja. I jak ja dostałam te leki na ADHD, to ja no miałam wrażenie, że przejrzałam na oczy dopiero. Ja zaczęłam zauważać, że nie wiem, że jest syf w chacie, że nie mogę się skupić na jednej rzeczy, że teraz mogę zrobić, znaczy właśnie, że teraz mogę się skupić na jednej rzeczy, tak jakby mi ktoś wyłączył 100 zakładek w przeglądarce mojego mózgu po prostu nagle. Więc ja przyszłam do tego psychiatry i mówię, panie, jak to działa na mnie w ogóle? Ja chyba mam ADHD, no bo po prostu żaden lek nigdy tak bardzo na mnie nie podziałał. To był po prostu jakiś szok totalny, nie? No i psychiatra, podobnie jak u ciebie, powiedział, że no na 90% pani ma, ale tam zrobimy testy. No i zrobiliśmy testy i tam wyszło, nie? Ale, no ale właśnie jestem z tej drugiej strony, że podejmowałam decyzję już wiedząc, nie? I mając tą świadomość, ale teraz z kolei mam lęk o to, co będzie z moim synem, nie? No ale będę uczulona na to, że może to odziedziczyć, bo to jest jednak taki, nie pamiętam jaki to jest procent, z 25-30% dziedziczenia, czy więcej?
75. 5-90.
Okej, okay. No to znaczna różnica. No właśnie, a to jest jeszcze chłopiec, więc będzie miał pewnie z przewagą tą hiperkinetyczną, więc już się mogę nastawić na atrakcję.
Ale moim zdaniem to jest super. To znaczy, popatrz, bo wiesz, że ty masz ADHD, więc możesz siebie zaopiekować, możesz podjąć jakieś kroki, wiesz jakie masz opcje. I teraz będziesz miała dziecko, nie dość, że będziesz je rozumiała, to jeszcze będziesz wiedziała, jak mu pomóc. I jeszcze słyszę, że fajnie wspierasz się właśnie farmakoterapią, pewnie chodzisz do, masz jakąś, nie wiem, czy psychoterapię, czy może właśnie, może psychiatra jakoś sugeruje jakieś fajne rozwiązanie, bo wiem, że też tak jest. No i to jest, moim zdaniem, to jest zupełnie inne miejsce, niż tak jak ja miałam, gdzie ja po prostu hej, ha, ja kiedyś, ja po prostu podjęłam decyzję o drugim dziecku, bo stwierdziłam, że skoro inne mamy dają radę, no to ja też dam radę. Poza tym, że chciałam mieć drugie dziecko, ale nie miałam tego komponentu takiego, tej składowej, tej całej układanki, że mi może być trudniej. No nie? Z jakiegoś powodu.
No właśnie, bo to o czym powiedziałaś wcześniej, że będąc osobą z diagnozą i mając świadomość tego, że twoje dziecko też może się mierzyć z jakimiś trudnościami natury zdrowia psychicznego. To jest coś, o czym rozmawiałyśmy w pierwszym odcinku z gościnią dotyczącym decyzji w ogóle o posiadaniu dziecka w kontekście zaburzeń psychicznych. I to jest, właśnie powiedziałaś bardzo podobną rzecz, do której mi dojście zajęło wiele, wiele lat. I jakby totalnie się z tobą zgadzam, że faktycznie tak jest, no ale właśnie mówisz o trudnościach. I pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, no to czy dla was w ogóle i dla ciebie i dla Jowity, czy ta diagnoza była czymś na początku, co was po prostu przeraziło i pomyślałyście sobie, okej, ja nie będę dobrym rodzicem w związku z tym, albo ja, nie wiem, mogę spowodować mojemu dziecku jakieś trudności, czy od razu miałyście taką postawę, że okej, super, teraz już wiem, będę lepszym rodzicem, będę lepiej wspierać moje dziecko. Czy pojawiły się u was jakieś takie czarne myśli? No bo diagnoza też często, mimo że często, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest ulgą, to też często jest przytłaczająca, no nie? To jest zupełnie nowy fragment układanki. Bardzo często ze względu na niski poziom psychoedukacji w społeczeństwie zupełnie nic o tym nie wiemy, albo ADHD się kojarzy z tym chłopcem, który był niegrzeczny w klasie i tyle. Więc zastanawiam się, jakie by było wasze podejście w kontekście właśnie bycia dobrym rodzicem.
To znaczy, ja to przyjęłam na początku z dużą ulgą i z euforią. I zaczęłam, wiecie, szukać, hiperfokus, wszystkie książki, podcasty. Ja po prostu przejechałam cały internet zagraniczny na ten temat. Stwierdziłam, że założę o tym konto, że będę właśnie edukować mamy, że to nie musi tak być, że ty jesteś beznadziejna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
A powiedz jeszcze, przepraszam, dlaczego założyłaś konto dla mam? Dlaczego nie dla kobiet? Dlaczego to jest takie istotne?
Bo to jest dla mnie. Jeżeli jesteś mamą, to jest trudno w dzisiejszych czasach, ale jeżeli jesteś mamą neuroatypową, to jest do kwadratu. To jest jakby trzeci etat. To nawet nie jest drugi etat. To jest, może być trzeci etat. I czasami się to wydaje jak nie do przejścia. I wydaje mi się, że brak świadomości tego, że inne mamy też tak mają, i że ja jestem taka właśnie beznadziejna i pogrążam się w tym coraz bardziej i bardziej i bardziej. To jest strasznie samotne doświadczenie, przytłaczające, z którego ciężko jakby się podnieść też. No bo jeżeli ja nie wiem, że to może być normalne, że dla osób z ADHD, dla mam z ADHD, to, że ja nie umiem poskładać prania i zapomniałam o dniu kropki i dziecko przez to nie miało kropkowej koszulki na dniu kropki i potem jeszcze nie potrafię porządnie ich spakować, a walizki leżą przez 8 tygodni, że to dla nas jest normalne i że po prostu jest taka grupa osób, które tak mają. My mamy inne oprogramowanie. I ja zawsze, znaczy nie zawsze, ale często porównuję to do oprogramowania. Większość świata ma Windowsa, a my mamy Maca. Więc nie stosujmy rozwiązań Windowsowych do Maca, bo po prostu te aktualizacje nam nie zadziałają. Musimy mieć inne wtyczki, inne aktualizacje, inne programy. Jakby z jak to się mówi, reframing, przeramowanie tego myślenia daje nam ogromną ulgę i też takie poczucie wspólnoty, że nie jestem sama, że inne też tak mają, że my się możemy podzielić doświadczeniami. I ja chciałam tym dziewczynom pomóc, bo ja już byłam coachinią od 2019 roku i ja bardzo lubiłam pracować po prostu z kobietami. Ja nie wiem, jak to jest mieć ADHD, męskie ADHD. I uważam, że takie w ogóle doświadczenie bycia mamą i kobietą z ADHD, my tylko to potrafimy zrozumieć. I na przykład jak jakiś facet mówi o kobiecym ADHD albo macierzyństwie z ADHD, to ja mam takie jakby proszę pana. co tak jak kiedyś mi ginekolog powiedział. Ginekolog robił mi tam jakiś zabieg ginekologiczny. I mówi, ale co to się tak pani wzdryga, przecież to nie boli. Ja mu powiedziałam,
opowiedz mi o tym.
Jakby, tak jak we Friendsach. No uterus, no opinion. No nie? Jakby to nie da się tego zrozumieć.
Bardzo się z tym zgadzam.
I to jest dla mnie bardzo ważne, to poczucie, że ja, nie, to cię nie, to cię nie definiuje. To, że masz bałagan w garderobie, cię nie definiuje. No nie, to nie jest twoja wartość, a my jesteśmy bardzo przyzwyczajone do tego, że my przypisujemy bardzo dużą wartość do swojej produktywności, naszą własną, własne poczucie wartości. Zaczynam się nakręcać, bo mnie to bardzo jara ten temat i zaczynam się bardzo, wiecie, już nawet jąkać, nie? Że ty jako człowiek jesteś wartościowa po prostu, a to, że masz inne oprogramowanie, to jest inna kwestia i my możemy sobie z tym działać.
Mhm. Bo przepraszam, bo to było pytanie, wtrącenie dotyczące tego, dlaczego założyłaś w ogóle kanał dla mam konkretnie, a nie tam dla kobiet albo dla osób.
Aha, a to nie wiem, w którym kierunku poszłam.
A to było wtrącenie do pytania A to było wtrącenie do pytania wcześniejszego a propos tego, jak się dowiedziałaś o tym, że masz ADHD i najpierw przeczytałaś cały internet, żeby się o tym więcej dowiedzieć, a potem powiedziałaś, że nadeszły jakieś takie trudniejsze myśli.
Aha, okej, dzięki, że mi to przypomniałaś, bo bym w życiu do tego nie wróciła. Więc tak, po prostu sobie pomyślałam, że w tamtym czarniejszym momencie, aha, czyli ADHD to jest na całe życie, ja tego już nie zmienię. Czyli ja nigdy nie będę tą mamą, tą, która umie z Instagrama, która umie wszystko to zrobić i która się nie męczy przy tym tak bardzo jak ja. Ja po prostu nigdy nie będę miała z tym łatwości. I zawsze po 3 wizytach w tygodniu dzieci u lekarza, gdzie trzeba być na czas, wszystko spakować, przygotować, tak ja potrzebuję odpoczynku. I moja energia jest mniejsza, bo ja, jeżeli wykorzystam tyle funkcji wykonawczych do tego, żeby to wszystko było na czas i... Bo jednak no, pewne rzeczy muszą być zrobione. Dziecko do placówki, drugie zaopiekowane, leki, moja młodsza ma jeszcze astmę. No, to nie są rzeczy, które przeskoczymy. W takim świecie żyjemy, ale jest to dla nas bardzo wyczerpujące i taksujące i to też jest normalne. Tylko, że my musimy o tym wiedzieć, że dla mam, kobiet, osób z ADHD to może być bardziej pochłaniające energię i możemy być zmęczone.
A powiedziałaś, że tak się zdecydowałaś na drugie dziecko właśnie dlatego, że myślałaś, że będziesz tą mamą z Instagrama.
Tak! No przecież kurczę! No pewnie!
Czyli to był po prostu świat runął.
Tak! I jeszcze mówię, słuchaj, będą się razem bawić.
Że jak inne dają radę, to czemu ja nie?
W sensie, to jest tak, że wszystkich mierzymy jedną miarą. Często. Jeśli nie mamy świadomości, że właśnie mamy ADHD, że moje jedno dziecko rozwija się w spektrum autyzmu, że, no nie wiem, wiecie, że po prostu my mamy inny kontekst, inne zasoby, że może być nam trudniej w pewnych aspektach życia takiego codziennego, no to też trudniej nam jakby właśnie podjąć taką świadomą decyzję.
Myślę, że z punktu...
No bo każdy też zna siebie i...
No myślę, że z punktu widzenia macierzyństwa konkretnie to jest właśnie mega ważne, żeby mieć świadomość, że to jest nie tylko to inne oprogramowanie, ja też tak lubię o tym myśleć, ale to jest jeszcze taka po prostu bateria ze starej Nokii 3310, która się rozładowuje w 5 minut i musi się po prostu naładować. Tak. I jakby wiecie, no w macierzyństwie, gdzie masz tyle bodźców cały czas i musisz połączyć kilka rzeczy naraz, ty jesteś w stanie wejść na ten poziom operatywności, ale po prostu tak to cię wypali, że jakby musisz sobie zarezerwować później możliwość takiego odetchnięcia i pobycia ze sobą i po prostu naładowania tych akumulatorów, bo wybuchniesz. I myślę, że osoby z ADHD mają to w dużo większym stopniu niż osoby bez ADHD. To takie szybkie spalanie się, nie?
Tak, mamy mniej łyżek, jak to mówię często. To znaczy, chodzi o to, że na przykład że osoby neurotypowe mają 100 łyżek, a my mamy 30. I tymi łyżkami wybieramy lody z kubełka życia. I wiem, że to jest bardzo pokręcone, ale generalnie jak ja sobie myślę o tym, że mamy mniej łyżek, to po prostu chodzi o to, że mamy mniej... Że te życie codzienne spala nas bardziej. Spala nam tą baterię właśnie bardziej.
Tak, zdecydowanie.
A co innego nas napełnia i ładuje.
No, a jakby brak skupienia i rozproszenie to jest jeszcze inna sprawa, jak tutaj powiedziałaś o tym dniu kropki i o jeżdżeniu z dziećmi do lekarza i tak dalej, to ja już zaliczyłam taką wesołą historię w moim krótkim macierzyństwie. Bo chodzimy z synkiem na basen na pierwsze zajęcia przyjechaliśmy i byłam jakoś tak podekscytowana, że miałam już strój kąpielowy na sobie, biorę tego synka na ręce, wchodzimy do basenu i dopiero gdzieś po 30 minutach zajęć tak patrzę, co mi tak ciężko tutaj gdzieś na klatce i w ogóle i patrzę, że nie zdjęłam koszulki w ogóle i weszłam w kostiumie i w koszulce do tego basenu i tak sobie pływam i myślę, no spoko, fajne, że nikt mi nie powiedział w ogóle o tym. Więc to były pierwsze zajęcia. Na drugich jakby ocknęłam się pod prysznicem, żeby zdjąć tą koszulkę, bo też zapomniałam o tym. I na trzecich już pojechałam na basen po prostu bez koszulki, w samym stroju i spodniach, żeby znowu nie zrobić tego samego. Ale jakby myślę, że matka z ADHD musi się nastawić na też dużą dawkę dystansu wobec siebie i podejściu z humorem tak. do tego, co się zdarza, bo to no, po prostu, no mogłabym siebie biczować, że jestem nieogarem i przynoszę wstyd dziecku po prostu, ale no co, mam z tego bekę, no, no bo co mogę zrobić, ale...
Tak, myślę, że odpuszczenie to jest taki bardzo dobry kierunek. Odpuszczenie i też jakby...
To chyba w ogóle w macierzyństwie tak. dla każdego jest dobry kierunek.
Tak, nie? tak. I jeszcze właśnie jak wiesz, że masz ADHD, to mówisz sobie, no tak, no ja będę zapominać, no nie? I jak można sobie stosować różne strategie i tak dalej, ale takie rzeczy się będą zdarzać. Będę może częściej też wybuchać na dzieci, może zwrócić uwagę na to, co mnie irytuje sensorycznie, może założę sobie zatyczki do uszu. No tak, ale właśnie takie podejście z humorem, odpuszczenie, myślę, że to jest pierwszy krok.
No, czyli w sumie tak podsumowując, bo my tutaj często w różnych odcinkach tej serii zastanawiamy się nad tym, czy świadomość zaburzeń psychicznych ułatwia jakoś, czy utrudnia decyzję o podjęciu, znaczy o zajściu w ciążę, o byciu mamą. Czyli ja na przykład jestem, no Kleo mówiła o tym, że doszła do tego po czasie. Ja jakby po diagnozie dość szybko miałam takie zdanie, że ułatwia, no bo właśnie jeżeli temu dziecku coś się stanie, to znaczy jeżeli będzie cierpieć na jakieś zaburzenia, to ja będę wiedziała, jak zareagować, będę w stanie mu pomóc. A na przykład moi rodzice nie mieli świadomości, I no dokładnie, jak ja się zaczęłam leczyć, to myślę, kurde, czemu się nie zaczęłam leczyć mając lat 10, że to by mi tyle życia oszczędziło, nie? Więc moim zdaniem to jest plus, ta świadomość, nie? I myślę, że chyba z tego, co mówisz, wynika, że twoim też.
Tak, myślę, że jeżeli wiesz, z czym się mierzysz, jakie ty masz wyzwania, jakie twoje dziecko ma wyzwania, no to masz szansę podjąć świadomą decyzję opartą o wszystkie fakty i dostępne ci informacje. Czyli wychodzisz z takiego poziomu sprawczości, nie chcę powiedzieć kontroli, ale takiej większej, wiecie, wiedzy, świadomości. I to jest taki pierwszy krok też do dojrzałej decyzji. I do bycia takim autentycznym rodzicem, który, wiecie, wychowuje dziecko z takim poczuciem odpowiedzialności za to, co jest moje. Bo ja wiem, że ja, na przykład ja jestem, nie idę w kierunku takiego smutku, tylko bardziej złości i wkurwu. Więc jeżeli ja widzę, że ja jestem, już się zaczynam irytować i moja złość rośnie, to ja wiem, że to nie jest mojego dziecka, tylko to może być tak, że jestem przestymulowana. Albo, no, mogą być różne tego powody i stresory. I jasne, tak jest w każdym przypadku, u każdego człowieka. Ale my musimy mieć świadomość, że na nas jest to wszystko bardziej intensywnie. Bo w ADHD właśnie chodzi o to, że to jest bardziej intensywne. Bardziej to odczuwamy. Każdy zapomina, ale nie każdy zapomina 50 tysięcy razy na dzień. I nie dla każdego jest to tak bolesne i no takie, wiecie, uciążliwe i frustrujące, więc jeżeli moja frustracja w ciągu dnia już jest taka, bo ja po raz kolejny nie wiem, gdzie są te spodenki na basen i wiecie, jeszcze sobie przypomniałam, że zapomniałam o jakiejś wizycie i to wszystko ma, to wszystko się kumuluje, to ja mogę wtedy zadziałać i zrobić coś, żeby może nie wybuchnąć na dziecko albo żeby pokrzyczeć w poduszkę sobie parę razy w ciągu dnia, tak na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że tak, jeżeli ja wezmę odpowiedzialność za swój kawałek i będę się uczyć samoregulacji, no to kijem Wisły nie obrócę, ale mogę coś z tym zrobić. I wychodzę z takiej świadomości. A i jeszcze przy okazji mogę pomóc swojemu dziecku.
Właśnie, bo tutaj tu jest kolejne pytanie moje. Czy myślisz, że właśnie świadomość własnego zaburzenia pozwala ci lepiej zrozumieć dzieci i ich potrzeby? Czy to pomaga też właśnie w wychowaniu, w komunikacji?
Tak, znaczy jeżeli chodzi o samą świadomość i takie zrozumienie, to myślę, że jak najbardziej. Jak patrzę na siebie, czy na moje klientki w coachingu, które też są neurotypowe zazwyczaj ADHD i mają swoje dzieci, to ja widzę, że po prostu one wiedzą, no tak, on tak ma, bo ja tak mam. No kto cię bardziej zrozumie niż własna mama i to jeszcze z ADHD, jeśli ja mam ADHD. Ja sobie myślę, że to byłby cudowny świat, jeżeli mielibyśmy tę świadomość od razu i mogli też pomóc dziecku. I słuchaj, ja sobie z tym radzę tak. Możesz wziąć mój sposób, możemy popracować nad czymś innym. I to nie jest nic złego, że jak idziesz do przedpokoju, to 15 razy zamiast się ubrać do przedszkola, no to o, tu leży klucz, tu leży autko, tu jest coś tam i po prostu 30 razy się rozproszy i ja nie będę na niego krzyczeć, bo ja robię to samo. Jakby to jest taki, no właśnie to jest ten poziom zrozumienia i empatii, który myślę, że jest trudny dla osoby, takiej neurotypowej, która nie ma takich trudności. No co w tym jest trudnego i się ubrać do przedpokoju? No ile razy ja mam ci powtarzać? Nie? I są takie teksty.
Albo wyjść z domu i nie wracać się 3 razy.
Na przykład. Albo o mamo, zapomniałem ubrać majtek. Albo coś takiego. Ja mówię, spoko, ja też zdarza mi się. I myślę, że to jest właśnie
ja
taka akceptacja.
Na jogę poszłam w...
No.
No ja ostatnio na jogę poszłam w leginsach założonych na lewą stronę i skapnęłam się w połowie praktyki też, także właśnie. Więc wyjście bez majtek nie będzie mnie dziwić. No.
Dokładnie.
A już tak powoli kończąc, czy właśnie w swojej pracy z kobietami, no, z mamami, z rodzicami neurotypowymi czy z ADHD, czy masz jakieś takie uniwersalne rady, które zauważasz, że bardzo często powtarzasz osobom, które są taką złotą radą, z których też mogłyby skorzystać nasze słuchaczki i słuchacze?
To znaczy, ja boję się mówić o uniwersalnych radach, ale jasne, powiem to, co się najczęściej powtarza, bo też musimy wiedzieć, że ADHD to spektrum i każdy ma inne nasilenie objawów w różnym aspekcie. Ale to, nad czym bardzo często pracujemy, to jest perfekcjonizm i właśnie urealnianie tego, co jest ludzkie, co jest ADHD-owe i przez to, jakie ja mogę mieć wobec siebie takie realistyczne oczekiwania. Czyli właśnie dochodzimy potem do tego, że się tak nie biczujemy, może trochę mniej porównujemy, bo to nam bardzo dokłada do takiego obciążenia też mentalnego i do tego, że my po prostu właśnie jesteśmy takie lękowe, depresyjne, w złości, w tym stanie takiego pobudzenia i jeszcze gorzej nam jest działać, bo wtedy ciało migdałowate nam to wszystko odłącza, to co tu pracuje w korzenowej i po prostu jest nam jeszcze gorzej. Więc to jest to taka bardzo częsta rzecz, nad którą pracujemy. I takie zatrzymywanie się i pytanie się siebie, okej, na ile ja się dzisiaj czuję? Ile ja mogę wyciągnąć? Czy z siebie? Tego dnia, w tym momencie. I łapanie się na tym, jak się czuje moje ciało. Gdzie ja czuję napięcie, bo często też my mamy takie odłączenie od swojego ciała. Nie wiemy, że chce nam się siku. Nie wiemy, że jesteśmy zmęczone. Nie wiemy nawet, co to znaczy, że jesteśmy spragnione. A picie wody i rozstawianie sobie wszędzie bidonów i termosu, do którego nalejemy ciepłej herbaty albo kawy, no to też jest coś, nad czym w sumie pracujemy, bo woda jest dla nas bardzo ważna i ruch. I to są takie bardzo ogólne rzeczy, które myślę, że się powtarzają. I też często mówię, że nie polegajmy na swojej pamięci, wyrzucajmy nadmiar myśli, róbmy brain dump, remindery, nawet po 5, po 15, ile potrzebujesz. I szukaj takich rozwiązań, które pozwolą ci pamiętać, no bo o pewnych rzeczach musimy pamiętać. Czasomierze wizualne są bardzo fajne, jeśli chodzi o takie lifehacki. Zarówno dla nas, jak i dla dzieci. Takie czasomierz, który odlicza do tyłu, ile czasu ci zostało. To jest bardzo fajne, żeby być tu i teraz. No nie? Są też takie... czasomierze w aplikacjach albo online'owe, więc nie trzeba kupować, chociaż takie, wiecie, postawiony taki zegarek, który ci zabrzęczy za chwilę i na którym jeszcze widzisz, że zostało ci o taka cząstka, a nie 45 minut, to myślę, że jest bardzo przydatne. I co jeszcze? Nad czym często pracujemy? Nad takim docenieniem siebie. Że naprawdę nasz mózg funkcjonuje dużo lepiej, jeżeli my pozwolimy krążyć tym pozytywnym aspektom u nas w głowie. Czyli okej, co udało mi się zrobić? Gdzie znajduję satysfakcję? Okej, może zapomniałam o dniu kropki, ale moje dziecko jakby się tym nie przejęło i się cieszy, że mama nie jest taka zestresowana. I właśnie, i co jest najważniejsze? Pracujemy na wartościach, no nie? Żeby to było spójne z nami, a nie z tym, co jest oczekiwane przez społeczeństwo i przez te wszystkie normy. A my jako mamy, mamy przerąbane trochę, jeśli o to chodzi. Więc to są takie bardzo ogólne rzeczy. A jeśli chodzi o... Jest taka fajna zasada. Zasada Mary Poppins. Nie wiem, czy o niej słyszałyście.
Nie.
Nie wiem jak wy, ale ja po prostu nienawidzę tych takich domowych obowiązków. Składania prania, zmywarki, wysyłania paczek, jakichś zwrotów. Większości zwrotów nie robię. I w tym programie, w którym uczestniczę teraz z tym ze Stanów, tam jest taki bardzo fajny master coach ADHD, który mi powiedział właśnie, że Mary Poppins, czyli w każdej jakiejś pracy można znaleźć element zabawy, takiego fanu. I znajdywanie tego fanu jest dla nas bardzo ważne. I myślę, że to jest coś, o czym w ogóle się nie mówi, że dla nas ten element fanu, gdzie praca staje się grą, albo z kimś się pościgamy, albo łączymy sobie muzykę na full, no nie, że coś nas po prostu wewnętrznie tak zapali, taką iskrę energii, to jest coś, co jest bardzo ważne i fajnie jest tego szukać.
To jest bardzo ważne i nawet ja ostatnio w rozmowie z kimś miałam nagle takie objawienie, że ja już rozumiem, jakie są główne składniki tego, co ja potrzebuję, żeby chcieć coś robić, żeby chcieć realizować jakiś projekt. Ja potrzebuję tylko mieć z niego fan i żeby zmieniał świat. I jeszcze prawdopodobnie, żeby zarabiał dużo pieniędzy. Takie proste.
To już idealnie.
Bardzo proste, idealne, dokładnie.
No to jest recepta na sukces.
Ale to, co mówisz o tej zabawie, jest też super dla dzieci, nie? Więc jakby tutaj w wychowaniu dzieci to się podwójnie sprawdza, jakby nie tylko dla ciebie, ale też dla dzieciaków, które przypuszczalnie... No bo ADHD to jest pewna niedojrzałość mózgu zresztą, nie?
W pewnych
zakresach. W dużym uproszczeniu oczywiście, ale dla dzieciaków to też jest super metoda, żeby to nudne składanie prania zamienić w jakąś tam grę czy zabawę, nie?
Dokładnie, dokładnie. I wykorzystać do tego naszą kreatywność.
Tak.
I wiecie, właśnie żebyśmy też miały przy tym zabawę. I żeby to było takie dla nas przyjemne, a przy okazji to pranie może będzie poskładane. Albo i nie.
Może leżeć.
Może leżeć. Nikomu się nic nie stanie.
Może leżeć. To jest właśnie puenta tego odcinka o tym, jak być dobrym rodzicem. Szczególnie mając na uwadze nasze ograniczenia związane z ograniczeniem, albo może różnorodne możliwości związane z różnego rodzaju zaburzeniami i neuroróżnorodnościami.
Dzięki.
Dzięki. Bardzo mi się miło rozmawiało.
Wszystkie materiały, o których rozmawiałyśmy, tradycyjnie podlinkujemy, podepniemy, żebyście też mogli się z nimi zapoznać.
Dzięki, Kasia.
Super. Bardzo Wam dziękuję.
To już ostatni odcinek z tej serii Można zwariować i ładne bebe, dotyczący rodzicielstwa i posiadania dzieci. Mam nadzieję, że dobrze Wam się tego słuchało. Jeśli tak, możecie pisać do nas na grupie Można zwariować społeczność na Facebooku albo na maila podcast@możnazwariować.pl. W opisie do tego odcinka jest też link do naszego konta na Patronite, więc bądźmy w kontakcie, a potem wracamy do regularnego programu podcastu Można zwariować. Do usłyszenia!